wspierających Chrystusa. Tych, którzy no właśnie żyli w tamtych czasach, w Palestynie, pośród podobnych pewnie problemów jak my, troszkę okoliczności inne. Ale zapewne, gdyby tak chcieć to porównać, to życie ludzkie no, ma w sobie rzeczywiście wiele jakichś podobnych, prawda, niezależnie od okoliczności historycznych, sytuacji. To jednak gdzieś, kiedy się zaczynamy dzielić, chociaż z różnych możemy być krajów, to jeśli czynimy to szczerze, to jakoś przede wszystkim doświadczamy tego, że no, potrafimy się zrozumieć, bo gdzieś to cierpienie, prawda, które ja przeżywam, które przeżywa drugi człowiek, sprawia, że stajemy się właśnie w tych trudnościach, w tych doświadczeniach sobie bliscy. Także możemy więc jakoś łatwiej zobaczyć i wyobrazić sobie, że ci ludzie mieli podobne cierpienia, podobne trudności do moich. Bo porzucili to, co było ich codziennością, życiem, musieli z czegoś zrezygnować, wyjść na pustynię, na niewygodę. Prawda? Bo po co? Bo Chrystus. Tak? Tylko, że zobaczmy, w innym miejscu Ewangelia mówi, Pan Jezus mówi z takim troszkę jakby bólem. Dlaczego żeście tu przyszli? Nie dlatego, że jesteście głodni miłości Bożej. Nie właśnie. Przychodzicie i szukacie mnie, bo najedliście się chleba dosyta. Bo właśnie te nasze pragnienia są właśnie bardzo często takie ograniczone tylko w tym, abyśmy zdrówko mieli, a żebyśmy się tam udało. No, już bardziej prymitywnie to tak pamiętamy Kargul i Pawlak, prawda, że żeby to błogosławieństwo na Pawlaków, ale a na Karguli te myszy i tak dalej. Tyle, że to jest jakby tak, my się uśmiechamy, bo to jest nam bliskie. Gdybyśmy się nie uśmiechali, to znaczy, byśmy tego zupełnie nie rozumieli. Tak? Byłoby dalekie, tak dalekie, że nie byłoby dla nas śmieszne. A jest śmieszne, bo jest nam bliskie. Bo my też tak odczuwamy, przeżywamy. Że jak się temu drugiemu powinie noga, czy temu, który mi coś tam kiedyś zalazł za skórę, Panie Boże, dziękuję Ci. No może nie wprost, tak? Ale coś z tego jest. I dzisiaj my również jesteśmy i chcemy, gromadzimy się tutaj tak jak ci ludzie wtedy, prawda? Szukamy Chrystusa na nasze bolączki, bo coś nas przygniata, bo nie każdy z nas nie przyszedł dlatego, żeby tak mistycznie pociągnięty, prawda? Tylko przyciągnięty bardziej problemami. Tą swoją niemocą poradzenia sobie ze swoim życiem. Tyle, że zobaczmy właśnie, dlaczego Pan Jezus naucza. Dlaczego właśnie to jest pokazane, a nie zaczyna się, że no tak, przyszli i znowu tutaj, prawda, otrzymali to, co dla nich najważniejsze, czyli uwolnienie od chorób, od problemów. Nie, przychodzą i Ewangelia mówi, że nagrodą tego spotkania z nimi, tego ich trudu, jest to, że mogą usłyszeć słowo Chrystusa. I my też nie zrozumiemy działania Bożego w naszym życiu, dopóki coś się w naszym głowie troszkę nie przestawi. Tak. Jaka jest taka wielka trudność? Otóż to, że my jakoś lekceważymy sobie wieczność. Tą, teraźniejszość, to życie doczesne jest dla nas tak ważne, tak jesteśmy w nim skupieni, że proporcjonalnie później, jak Pan Bóg kładzie na szale i mówi, ale życie wieczne, bo dla nas to już jest, bo to już, tu jest już tak wielkie skupienie w tym, że później to życie wieczne to tak jakby takie nic. No takie, a kiedyś to będzie. Taka historia, która może mnie dotknie, może mnie nie dotknie, kto to wie, tak? No więc właśnie chodzi o to, żebyśmy od tego zaczęli, że to jednak jest istotą Bożego przyjścia tu do mnie, do mojego życia. Nie to, żeby mi dać te chwile radości jeszcze tu na ziemi, tylko istotą Bożego działania w moim sercu jest to, żeby mi dać szczęście wieczne. To życie wieczne. I ponieważ potrzebuję takiego poruszenia, prawda? Więc Pan Bóg czasami gdzieś dopuszcza to, żebym zobaczył chociaż troszkę, o co On walczy we mnie. To jest tak, że zobaczmy stulecie Fatimy, prawda? W tym roku. Jednym z objawień Matki Bożej, na pewno nie w centrum, ale jednym, czyli czymś bardzo ważnym, było to, że Maryja pokazała dzieciom piekło i przypomniała nam o tym, że to wszystko istnieje. Że to nie jest tak, jak teologowie dzisiaj, prawda, wielu chciałoby pójść na skróty ludzi, w których ze względu na dobrobyt zalęgły się robaki w duszy. Prawda, to duchowe robactwo. Zniliznę i próbują Pana Boga poprawić i mówić, nie będzie tak, jak Pan Bóg wam to tłumaczy, tylko właśnie tak, jak szatan mówi, prawda? Zobaczmy te pierwsze pokusy. To jest dzisiaj to samo, mówi człowiek, to niestety autorytety nieraz jakieś duchowe, że nie będzie tak, jak Pan Bóg mówi. Będzie tak, jak my wam teraz tłumaczymy. Pan Bóg nie do końca ściśle powiedział. Tak? I więc no to jest właśnie jakoś dla nas bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, żeby jakoś to do nas troszkę chociaż dotarło, że rzeczywistość zła, piekła istnieje. W Holandii, kiedy temu zaprzeczono, to papież powiedział, że w kościele zrobiła się szczelina, przez którą zapach siarki wszedł. Tak? Czyli nie możemy miłość Pana Boga właśnie w tym przejawia się, że jest skierowana, że jest prawdziwa, czyli jest wolna. Czyli zawsze zostawi z mojej strony ten wybór, że mogę ją odrzucić, prawda? Że Pan Bóg, przygotowując najpiękniejsze rzeczy, dlatego możemy to sobie tak właśnie wyobrazić. Pan Bóg jak piekła nie stworzył. Wszystkim przygotował piękne, coś wspaniałego. Tylko, że wtedy, kiedy brakuje nam miłości, czyli Boga w sercu, to, co jest piękne, przetwarzamy w ohydę. Że nie potrafimy tego zobaczyć, tym się cieszyć. Żyjemy tą ohydą, czyli tym, co sami. Ohyda to była kiedyś, prawda, w świątyni postawiony posąg w świątyni jerozolimskiej, tam w miejscu Pana Boga. Bożek. Ohyda. Czyli to samo, ta ohyda, to jest właśnie ten, to, że brakuje w moim sercu Boga, w tej świątyni mojego serca Boga, jest postawiony Bożek i wszystko staje się ohydne. Ten Bożek przetwarza wszystko w obrzydliwość. Zobaczmy, święta Tereska od Dzieciątka Jezu, do której tak często wracamy. Tak, już pięknie mówi, żeby wyjść spojrzeć w niebo i zobaczyć, że nieskończony Pan Bóg, stwarzając ten świat, tak bardzo myślał o mnie, że zapisał w niebie moje imię. Wśród gwiazd jest zapisane moje imię. Tak pięknie, poetycko mówiła o tym Tereska. Ona zresztą tak właśnie tam wyjaśniała. Bardzo ładny fragment, można to właśnie sobie przeczytać, prawda? Żeby wyjść i zachwycić się gwiazdą, która świeci, pomyśleć, wybrać sobie taką dla siebie, bo na pewno którąś Pan Bóg dla mnie wybrał, tak? Jestem tak niezwykle ważny, że jestem zapisany w niebie. Gwiazdy, które są tutaj, oczywiście są też symbolem dla niej, też dla Tereski tak było symbolem, ale które coś podnosi, jakoś coś mi, jakiś obraz, który coś więcej mi chce pokazać, niż tylko to, co ja tutaj na tej ziemi chcę zobaczyć. Pozwala mi już podnieść głowę, bo gwiazda, nawet największa, nawet te archipelagi, wszystko i tak się rozpadnie. To fizyka wie o tym. A ja nie. Ja nie. Z tym, że właśnie teraz no troszkę tak ryzykownie, więc proszę, żebyśmy się pomodlili w sercu, słuchając tych słów. Bo chodzi o to, że tak trafiła w ręce książka protestancka. W bibliotece parafialnej nie zwróciłem uwagi nawet. Oni mają inne troszkę spojrzenie, podejście. Myśmy, przynajmniej ja, ucząc się teologii, wiele fragmentów Pisma Świętego mamy już jakby tak, że zanim jeszcze zaczniemy czytać, to już wiadomo, jak to dalej można wyjaśnić, tak? Natomiast oni mają taką pewną świeżość. Oczywiście nie zachęcam, żeby w to wchodzić, bo to często jest, to sprowadzi, i tej książce zresztą też dalej prowadzi na manowce, ale świeżość myśli, prawda, właśnie polegające na tym, że odczytanie na przykład Apokalipsy, prawda, takie wstrząsające może być. Zobaczcie, w Apokalipsie jest mowa o smoku, czyli szatan, ten pierwszy zbuntowany, ten, który był arcydziełem rąk Pana Boga, który był chwałą, prawda, Bożego stworzenia. Tak o nim jedna z ksiąg Pisma Świętego mówi. Przynajmniej tak Kościół odnosi ten fragment do szatana. On, zbuntowawszy się z tej swojej wielkości, i co mówi Apokalipsa? Strąca z nieba trzecią część gwiazd. No to wstrząsnęło. Poruszyło. Czy to nie jest jakaś pojedyncza gwiazdka, która spadnie tak jak gwiazda, jak kometa, prawda? Widzimy tam latem. To jest zachwycające. Kometa, nawet właśnie coś. To przyjmujemy, prawda? Jako nawet takie zjawisko. Natomiast trzecią część, czyli trzecią część, jakby przeniesienie, prawda? Takie, rodzi się taka analogia. Chcemy czy nie chcemy? Gdzieś tam gwiazdy, moje imię, symbol mojej duszy ludzkiej, nieśmiertelnej. Trzecią część tych gwiazd Pan Bóg pozwoliłby szatanowi, żeby na wieczność nigdy nie świeciły już. Żyły tą ohydą, w ohydzie, wiecznie w ohydzie, pośród tego, co wstrętne, odrażające. To oczywiście ryzykowne, prawda? Kościół tak nigdy nie chce uczyć, bo broni się przed tego typu myśleniem. Ale myślę, że ten protestancki autor przynajmniej daje nam coś do myślenia. Takim stwierdzeniem. Że nie wolno tak sobie przejść obok, prawda, i pomyśleć, no bo trzecia część to nie jest tam pojedyncza gwiazdeczka, która może wśród tych miliardów, ktoś tam zleci. To na tyle poruszyło dzieci w Fatimie, jak wiemy, wizja piekła, że później Lucja powie, że Matka Boża jest genialnym psychologiem, bo gdyby nam wcześniej nie powiedziała, że wszyscy będziemy w niebie, to po tym, co nam pokazała, po wizji piekła, my byśmy nie mogli wrócić do życia. To by nas sparaliżowało strachem i my byśmy już byli... No, tam trzeba było też w szczegóły wejść. Ale chodzi właśnie o taką rzecz, że to nie byłoby, że nie byłoby im możliwe. Potem to by ich sparaliżowało. Także nie mogliby już wrócić. Gdyby nie świadomość tego, gdyby nie ta obietnica Maryi, że jednak oni się tam nie znajdą, prawda? Matka Boża by im tego nie pokazała. Tak i nam Pan Bóg jakby będzie odkrywał tajemnicę zła, misterium iniquitatis, nieprawości, ohydy. Ale tylko w kontekście tego, żebyśmy tak jak te dzieci później, prawda, wiedzieli, o co walczy Pan Jezus. Bliskość Jego serca. Także to nie chodzi o to, żeby tam ktoś te kilka dni jeszcze w zdrowiu przeżył, bo i tak życie ludzkie się na dni przelicza, tak. Można na lata, ale ostatecznie te lata, 360 dni, cóż to jest, prawda, pomnożyć kilka lat przez dni, to spokojnie w dniach nasze życie się liczy. Po prostu w dniach. Nie chodzi o to, żeby te kilka dni jeszcze przeżyć w zdrowiu. Prawda? Dla kogoś. Wywalczyć. Wywalczyłem ci jeszcze kilka dni. Żebyś był zdrowy. Swoją ofiarą, swoją modlitwą. Pewnie nie. Ale to, że stając kiedyś później, prawda, w obliczu tego, że już się skończyło, to, co tu na ziemi, że właśnie będzie ogromna radość wzajemna i wdzięczność, że ktoś ofiarował swoje cierpienia za to, żebym ja miał tą wieczność. I wdzięczność Panu Bogu również za to, że ja mogłem ofiarować swoje cierpienia i swoją walkę, zmagania, trudy za wieczność drugiego człowieka, kogoś, kto przez całą wieczność właśnie już na zawsze stanie się niezwykle bliski, prawda? W tej bliskości samego Boga, zjednoczeniu w miłości Bożej. Więc jakoś właśnie takie myśli, że żeby do nas jakoś dotarło i nie przerażało nas to, co Pan Bóg nieraz dopuszcza w życiu naszym czy naszych bliskich. A że jako ludzie wiary, żebyśmy bali się, tak jak Pan Jezus mówi, tylko tego jednego, prawda? Że możemy stracić życie wieczne, że ktoś z moich bliskich może to stracić.